Wieczorne piksele.
Dzisiejszy program chciałabym poświęcić osobie, która dla wielu jest legendą i nią pozostanie. Piosenki w jego wykonaniu, jego autorstwa do dziś żyją i myślę żyć będą. A mówię o Jacku Kaczmarskim i jego piosenkach, których skomponował, napisał bardzo wiele. Sam lub na przykład ze Zbigniewem Łapińskim, Przemysławem Gintrowskim.
Przemysława Gintrowskiego już dzisiaj z nami nie ma. Nie ma z nami również Jacka Kaczmarskiego. Wczoraj minęła 60. rocznica jego urodzin. Gdyby żył, na pewno świętowałby ją hucznie. Niestety jego życie nie trwało długo.
Jacek Kaczmarski zmarł 10 kwietnia 2004 roku. Miał 47 lat, kiedy odchodził i mógł jeszcze stworzyć mnóstwo ciekawych piosenek, mógł jeszcze napisać wiele powieści, felietonów. Był to artysta bardzo utalentowany w wielu dziedzinach. Zostawił po sobie bardzo interesujący dorobek twórczy. Dziś chciałabym przypomnieć rozmowy z Jackiem Kaczmarskim, jakie udało mi się nagrać. Dwa razy miałam taką okazję. Pierwszy raz w roku 1994, kiedy Jacek Kaczmarski przyjechał do klubu studenckiego Baanos w Bydgoszczy, aby prezentować w kameralnym gronie piosenki z płyty Sarmatia. Ta płyta właśnie ukazała się na początku 1994 roku. W tym samym czasie ukazała się jego powieść Autoportret z kanalią. Sarmatia to zbiór pieśni, w których Jacek Kaczmarski próbuje spojrzeć czasem wprost, a czasem nieco ironicznie na Polaków wady narodowe.
Wielkie jest na czary zapotrzebowanie w czasach niespokojnych królestwa bez stosów. Wierzy w nie lud prosty, wierzą pretorianie, rymując formuły na odmianę losu. I na pozbywanie się strapień i osób. Ulep kukłę wroga twego podobieństwa niechybnego, na niej szpilą jego imię, wypisz wraz z imieniem złego, za czym nocą spal w kominie, a w męczarniach wróg twój zginie. Szpila z brązu wszczeli wosk i uwolnisz się od trosk. Słychać z ust dostojnych hasła i zaklęcia, goreją złe oczy rzucając uroki, a zauroczeni nie mają pojęcia, że już ostateczne zapadły wyroki. Ścięty łeb kurczęcia, a ciało w podskoki. Weź wisielca, język suchy, krew nieczystą pola duchy, i w miedzianym przy moździerzu dodaj winom szalne skruchty. Uczyń na barwy pij świeży, a świat słowa twe uwierzy. Język trupa, kurwy ślus, a co powiesz, to już mus. Płyną ulicami magiczne opary, chodzą prostaczkowie szczęściem oczadzeni, zgrzytają zębami ofiary niewiary, że w tej kuchni własne nie piekły pieczeni. Cuda to czy czary, że się świat odmienił? Grosz ostatni żebrakowi zabierz, daj czarownikowi, się brzmieniem zaklęć odusz, zaczem głowę workiem owi, i z wysokich rzuć się schodów, to nie zaznasz więcej głodu, a nie wierzysz, to się módl, cóż jest w końcu ziemski głód.
Ja miałem zamiar, rozpoczynając pisanie, zdecydowanie potępić tę mitologię sarmacką i w ogóle sam fakt, że jakby nasza tożsamość narodowa opiera się na zafałszowaniu, na zmyśleniu. Przecież to jest myślenie, że jesteśmy potomkami starożytnego plemienia, które stawiało czoła Rzymianom. Z drugiej strony, pisząc to, nagle sobie zdałem sprawę, że jednak jesteśmy ulepieni i ta tradycja szlachecka, sarmacka pomagała nam żyć w okresie rozbiorów i w okresie romantyzmu, w okresie niewoli. Po pierwszej Rzeczpospolitej, w czasie II wojny światowej wystarczy spojrzeć na pseudonimy działaczy podziemnych oficerów AK, Kmicic, pan Wołodyjowski czy podobne, temu podobne. To wszystko się bierze z tej sarmackiej tradycji kulturowej i ja po prostu doszedłem do wniosku już w trakcie pisania tego programu, że to nie jest kwestia taka, że my mamy jakieś wady, a inni mają zalety. Mamy pewien zbiór cech, które zależnie od kontekstu historycznego, zależnie od tego, jak my się tymi cechami posługujemy i do jakiego stopnia mamy ich świadomość, to mogą być wady lub zalety. Te same cechy, tak jak ten sam przedmiot może być oświetlony albo w cieniu.
Kiedyś jeszcze za czasów Solidarności było bardziej wiadomo, co jest czarne, co jest białe. Teraz jakby to się wszystko rozmyło. Jak pan się czuje wśród tej publiczności? Bardzo różnie reagujące już dzisiaj. Nie tak emocjonalnie może i nie tak jednoznacznie jak kiedyś.
To są dwa problemy, które pani poruszyła. Publiczność obecna reaguje chyba goręcej niż poprzednia, dlatego że przez to, iż nie istnieje lub prawie nie istnieje kontekst polityczny, odbiera piosenki, a nie to, co sobie wyobraża na ich temat. Mogę stwierdzić, że na 15 czy 17 wykonań Sarmatii od miesiąca było co najmniej 12 koncertów, które kończyły się trzykrotną stojącą owacją, mimo że są to piosenki przecież zupełnie nikomu nieznane. Jedna czy dwie gdzieś tam się plątały po radiu czy telewizji. Więc reakcja jest spontaniczna, emocjonalna właśnie, jednocześnie jest w tym jakiś taki nastrój, który my traktujemy jako to, że publiczność rozumie powagę, z jaką my podchodzimy do niej, do publiczności, prezentując im rzeczy niełatwe i skomplikowane. Natomiast druga kwestia, którą pani poruszyła, to, że już nie wszystko jest czarne i białe, no to jest oczywiste. Ale nie wiąże się to tylko z upadkiem komunizmu i tym, że sztuka jakby już nie musi walczyć z totalitaryzmem, musi się zająć rzeczami uniwersalnymi, o wiele trudniejszymi, z którymi się boryka od początku istnienia. Ale wiąże się to z tym, że no my z wiekiem dostrzegamy, że wszystko, nic nie jest takie proste i staram się jak najwcześniej młodzieży to przekazać. Ja pamiętam, że podszedł do mnie, kiedy miałem 17 czy 18 lat, zaczynałem śpiewać rzeczy swoje, podszedł do mnie jakiś pan 40-paroletni i powiedział, że mi zazdrości, ponieważ on w moim wieku był zupełnym głupkiem. A ja już tyle wiem. Ja to wiedziałem jakby karmiąc się od małego sztuką, literaturą i traktując to poważnie, nie jako rozrywkę. W związku z tym uważam, że znowu my mamy obowiązek jako ludzie uzdolnieni, czy znani, czy popularni, przekazać to, co wiemy w możliwie jak najlepiej, w najlepszej formie naszym słuchaczom, którzy w większości się składają z ludzi przed 20 rokiem życia, tak żeby i oni mieli ten start w jakiś sposób ułatwiony. To znaczy, to nie jest ułatwienie startu, bo wiedza wcale nie pomaga specjalnie w życiu, przynajmniej nie przynosi przyjemności. Pomaga w życiu, ale nie daje przyjemności. Natomiast chodzi o to, żeby taki młody człowiek, jakim my byliśmy kiedyś, miał większy wachlarz możliwości do wyboru intelektualnych, emocjonalnych, pewne wzorce postawy wobec świata, niekoniecznie przekazywane przez MTV czy krytyków muzyki pop-rock, prawda? Bo to jest dosyć prosta postawa wobec życia, nie wymagająca żadnego uczestnictwa w nim. My proponujemy raczej postawę wymagającą, trudną, ale przynoszącą znacznie więcej satysfakcji.
Ten, co ciałem się rodzi, ciałem w nicość schodzi, od świata się odwraca. Za pan brat z robactwem, kędy duch jego błądzi, pytać się nie godzi. Tym, co jeszcze się chwieją na istnienia kładce. Nie ma przecież takiego, co całkiem umiera, każdy spuszcza potomnym, co skąd zbędnym czyni, ten bogactwa niezmierne zdobył lub nazbierał, ów długi pozaciągał, grzeszył i nawinił. Jeden ciała nigdy nie mył, lecz miał duszę czystą, bowiem w kropielnicy moczył robaczywe serce. Gdy testament otworzono, klasztor dostał wszystko, w świat po prośbie wyruszyły dzieci w poniewierce. Drugi łupić zwykł sąsiadów nie dla krotochwili, córkom wiano chciał majętne, synom dać nazwisko, aż go po sprawiedliwości złupieni złupili. Łup się znowu w łup obrócił, diabli wzięli wszystko. Ten, co ciałem się rodzi, ciałem w nicość schodzi, od świata się odwraca, za pan brat z robactwem tędy duch jego błądzi, pytać się nie godzi. Tym, co jeszcze się chwieją na istnienia kładce, trzeci mógłby z Apolinem równać się urodą, grał też, ale nie na harfie, najchętniej w mariaszka, przegrał konie i majątek, pierścień żonkę młodą, po czym sobie w łeb wypalił honor, nie igraszka. Inny hojnie dukatami pomagał ojczyźnie, płacił mszę i kładł na wojsko, słał po szkołach dary, a nie dbał w kieszenie czyje, jego grosz się wśliźnie. Umarł goły, ale dumny, że poniósł ofiary. Patrzą na nas z portretów, kryją się po księgach, na gniew nasz obojętni. W tej ponurej dobie, że się naszą mizerią płaci ich potęga, bo za życia zwykli myśleć tylko o sobie. Z tych, co jeszcze się chwieją na istnienia kładce, mało kto zamiast gniewać się na to, co było, zęby ściśnie i powie: długi ojców spłacę, a co ich ułomnością, naszą będzie siłą.
Co panu w życiu najbardziej pomogło?
Ludzie. Bardzo dużo ludzi bezinteresownie pomagających mi od początku, od mojego startu, a przede wszystkim na emigracji, kiedy no niemalże mnie podawali sobie z rąk do rąk. Czym zdaniem niektórych nawet mnie skrzywdzili, ponieważ ja nie zasmakowałem takiego typowego losu emigranta, ale oczywiście pomagali mi w dobrej wierze i w trudnych sytuacjach.
A jak pan się dzisiaj czuje, kiedy już nie ma wolnej Europy?
Cudownie się czuję. Ja zrezygnowałem pół roku temu, namówiłem też swoją żonę do rezygnacji. Od tego czasu mam tyle czasu dla siebie na twórczość, na jeżdżenie, na zwiedzanie świata, na zajęcie się trochę rodziną, że czuję się cudownie. To był bardzo interesujący okres, bo całe 10 lat. Wiele mnie nauczył, pracy w zespole, pewnej dyscypliny, układania sobie czasu, ale oczywiście dla artysty jest to szalenie męczące i podobnego zdania są wielcy pisarze z tego radia, Włodzimierz Odojewski, Tadeusz Nowakowski, że nie da się pogodzić dziennikarstwa z literaturą.
Jest również książka, która nazywa się Autoportret z kanalią. Kto to jest ta kanalia?
No to trudno powiedzieć, to jest bohater tej książki, który ma wiele w sobie ze mnie, to znaczy ja sobie tak wypreparowałem różne negatywne, nieciekawe cechy własne i różne inne, też nieciekawe, których bardzo bym nie chciał mieć, a podejrzewam, że mógłbym mieć. To są dzieje właśnie tego typka, które są zbieżne z moimi, zarówno w latach 70., jak i na początku emigracji. Jego oczami patrzę na siebie i na to, co przeżyłem, to znaczy na pierwsze jakieś kontakty z opozycją, potem na Solidarność i wreszcie na emigrację. Także ja tam jestem po sobie trzeci opisywany, właśnie ten publiczny, a on jest jakby takim moim mrocznym alter ego i tu to jest ten sam problem, co w Człowieku Śmiechu, znaczy tożsamości, kim się jest naprawdę, a kim się jest dla ludzi na zewnątrz. To jest książka, powieść dosyć, powiedzmy sobie, taka autoterapeutyczna. Ja tam się w tej formie pozbyłem pewnych napięć wewnętrznych, jakichś lęków, ale dlatego nie są to po prostu wspomnienia, tylko powieść, bo chciałem, żeby to miało wymiar bardziej uniwersalny. Teraz wszyscy piszą wspomnienia, gdzie byli, z kim pili, z kim się spotkali, o czym rozmawiali, i to mnie nie interesuje, mimo że przecież miałem dosyć interesujące ostatnie kilkanaście lat życia. Natomiast forma powieści pozwoliła mi, mam nadzieję, w takiej pigułce pokazać typowe lęki młodego człowieka w naszych czasach, bo to jest kwestia lęku, lęku przed polityką, lęku przed odpowiedzialnością, lęków metafizycznych, które każdy młody człowiek przeżywa. Z tym, że ja akurat miałem właśnie ludzi, którzy mi pomagali to przejść z podniesionym czołem, dzięki sztuce przede wszystkim przechodziłem to jest jak w miarę bezboleśnie, czy w miarę godnie, natomiast ten mój bohater nie ma sztuki pod ręką, no i łajdaczy się jak tylko może, uciekając przed kolejnymi odpowiedzialnościami, zawala sprawę jedną po drugiej, aż doprowadza to do puenty, której nie zdradzę.
Czy to znaczy, że dopiero teraz znalazł Pan własną tożsamość? I czy to znaczy, że w tym programie zatytułowanym Sarmaty jest Pan o wiele bardziej sobą i o wiele bardziej prawdziwszy niż w poprzednich utworach?
Ja myślę, że najprawdziwszy jestem w powieści i dlatego ona, nie jestem z niej zadowolony. Tam po prostu w wielu miejscach tracę dystans. Ja w ogóle zabrałem się za nią z tego powodu, że zarzucano mi często, że ja się chowam za moimi piosenkami, za tym sztafarzem historycznym, literackim, kulturowym. Ja wiem, że tak nie jest, natomiast rozumiem, że jeśli ktoś przez 18 lat śpiewa piosenki, to trudno komuś niefachowemu śledzić, co jest tam osobiste, a co jest po prostu wymyślone czy wzięte z wiedzy. I dlatego napisałem powieść, bo w innej formie jakby pokazać tego siebie, a w jeszcze innej w muzykalu. Ale nie, najbardziej sobą jestem chyba właśnie w powieści. Natomiast Sarmatia jest kolejnym takim spójnym programem o tym, co nas w tej chwili interesuje, co nam przychodzi do głowy. Naczelnym jakby tematem Sarmatii jest fakt, że my jako społeczeństwo, Polacy i każdy z osobna, bardzo nie chcemy o sobie za dużo wiedzieć. Wolimy się posługiwać pewnymi sztampami, hasłami na własny temat. I to nam oczywiście na przestrzeni dziejów bardzo szkodzi. Nie lubimy pogłębiać, drążyć siebie samych i wyciągać wniosków, tego nie lubimy. Także ten program jest bardziej publicystyczny niż powieść i mniej egzystencjalny z kolei niż muzyka. Z muzykalu jestem szalenie zadowolony. Zobaczymy, co z tego oczywiście na scenie się pojawi, ale z tekstu bardzo jestem zadowolony.
Polski stół zastawiony na chorągwi obrusach, potu patoki posoki, tysiącletni lśni haft. Śniadał na nim król kanclerz, ksiądz parobek i husarz. Nici Turczyn dostarczył, Niemiec dodał warsztat i kraft. Litwin podszył uporem, Lachów niefrasobliwość. Dziką serca tęsknotę kozak wniósł smutek Żyd. Włoch łacińskie sentencje wplótł w tkaninę cierpliwą, estetyczny z cyrylicą, wywołując tym zgrzyt. Penelopa narodów, co utkała to próba, zalotników zachłanność dopełniła jej los. Za czym pracę podjęła, Dejanira nie czuła, szyjąc giezła śmiertelne rzeszom Herkulesów na stos. Na żałobno rubasznym więc ucztujem brokacie, gdy ze słomy z zacholew dobywamy swych chłych. Może nie tak jak drzewiej, nie obficiej, bogaciej, lecz na swoim sięgamy do kielichów i mich. Wielki budzą apetyt świeżego państwa pasztety, krzepki kordiał szaleju, ciska iskrę w dusz chrust. Rozgryzamy na miazgę krwawych kiszek konkrety, a nawety kościoła kołacz podnosimy do ust. Na subtelne bebechy zbyt treściwa to strawa, w łby, gdzie mózg się przelewa, nie nalejesz po brzeg. Torsy w torsjach trzepoczą na złocistych zasnawach. Z rybich bark farszu Kartacz w zatach z hukiem pruje się ściek. Brać mi wzgardzi kto z gardła, puści sok na uboczu. Nie odzyska pozycji w towarzystwie ich mord. Zajmą wnet jego miejsce, gdy się tylko z krzesła wytoczy. Porządliwe żołądki z chrapką na wyżerkę na bork. Nieudana to uczta, co się kończy przytomnie, jeśli goście w otchłanną nie zapadną się głąb. Kiedy jeden za drugim zdoła sobie przypomnieć, komu nakład po pysku, kto mu złamał nos, wybił ząb. Zatem jedzmy i pijmy, korzystajmy z okazji, bo Bóg wie, kiedy znowu sam nakryje się stół. Będą o nas pamiętać w Europie i w Azji, jak się wiesi docześnie, kto historią się struł. Europa i Azja, miasmatów Małmazja, karuzela i rzeźnia, pejzaż ideal. Hipokryzja finezji, na amnezję fantazja, dzień za dniem zmartwychwstanie, msza, pokuta i bal. Dzień za dniem zmartwychwstanie, msza, pokuta i bal. Dzień za dniem zmartwychwstanie, msza, pokuta i bal.
A jak pan dzisiaj ocenia etos Solidarności i co to dla pana w tej chwili jest?
No, etos pierwszej Solidarności, rok 80-81, był jeden z najpiękniejszych, jakie znam i któremu jestem wierny. To jest to solidarność z drugim człowiekiem w jego niepokojach, bólach, nieszczęściach. I to nie solidarność polegająca na tym, że ja mu pomagam i coś w zamian oczekuję od niego, czegoś oczekuję, czy ja go zawłaszczam i jestem taki dumny, że ja mu pomogłem, tylko jest to pełna solidarność bezinteresowna człowieka z człowiekiem wobec wszystkich naszych, wszystkich grożących nam katastrof, od tych nieuniknionych do tych, które wspólnie bądź pojedynczo możemy uniknąć. I ten etos mi się nie zmienił, nawet pogłębił. Natomiast to czym jest etos w rozgrywkach politycznych obecnie, zupełnie mnie interesuje. Ja na spotkaniu z prezydentem z okazji 40-lecia wolnej Europy powiedziałem coś takiego, że pan prezydent tutaj szuka jakiejś nadrzędnej idei, która zjednoczyłaby Polaków w tych kłótniach partyjnych, środowiskowych, a przecież dopiero co mieli taką nadrzędną ideę i pan prezydent ją zlikwidował odgórnie, wprowadzając wojnę na górze i podział pod pretekstem, że nie chce robić super partii. No nie przypuszczam, żeby to dotarło tam, gdzie miało dotrzeć.
Czy ta dzisiejsza Polska się panu podoba i gdyby pan dzisiaj miał jeszcze raz wybrać emigrację czy życie w kraju, to co by pan zrobił?
Nie ma kraju, który mi się bez operacji nie podoba albo nie podoba. I Polska tutaj ma ogromne atuty, ponieważ jest moim krajem, a jednocześnie ogromne wady, ponieważ jest w tym kotle, w którym się wszystko dopiero wykształca i w zasadzie wszystko jest, nie ma czystych sytuacji, wszystko jest oblepione swoim przeciwieństwem. Także ja nie wiem, co z tego kraju będzie, ale czuję do niego bardzo, bardzo wiele, może nie, trudno nazwać sympatią. Jestem nim zainteresowany, no bo jest to kraj, w którym się mówi językiem, którym ja piszę. Emocjonalnie nie jestem specjalnie związany z Polską, ani z żadnym innym krajem. Jestem od 15 lat w drodze, w wędrówce i bardzo polubiłem to, przyzwyczaiłem się do tego, że się przenoszę z miejsca na miejsce. Gdybym nie emigrował 15 lat temu, to nie wiem, czy teraz bym wyjechał. Nie umiem tak spekulować, co by było gdyby. Natomiast chciałbym rzeczywiście, żeby moje dzieci, moje żony, znaczy jedna, bo na los byłej żony nie ma wpływu, osiedliły się w Australii, bo jest to ze wszystkich krajów, które znam, najbardziej kraj dla ludzi. To jest ostatni kraj, w którym człowiek jeszcze zdaje sobie sprawę, że do życia niezbędne jest tylko kilka elementów. Cała reszta to jest kwestia konwencji, kwestia narzucona przez systemy polityczne czy ekonomiczne. Jak żyje, przeżywa całe życie, gromadząc jakieś dobra, czy ścigając jakieś zarobki, nie zdając sobie w ogóle sprawy, po co żyje. W Australii w zasadzie dach nad głową i codzienny posiłek to jest i czyste powietrze. To są rzeczy niezbędne. Cała reszta już zależy od indywidualnych wyborów i nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby szukał czegoś więcej.
Co jest dla pana w życiu najważniejsze?
Nie wiem, no chyba sztuka, bo sądząc z dotychczasowego mojego życia, zawsze jednak pierwsza rodzina i teraz druga rodzina są na drugim planie. Ale oczywiście szczęście moich dzieci jest szalenie dla mnie ważne, tylko Bogu dzięki nie miałem jeszcze takich sytuacji, w których musiałbym wybierać albo, albo.
Co by pan zmienił, gdyby pan mógł w świadomości ludzi?
Ja uważam, że nie ma takiej możliwości, żeby zmieniać świadomość narodu czy społeczeństwa. Można zmieniać świadomość pojedynczych ludzi i to staramy się robić ze Zbyszkiem od prawie 20 lat. Ja życzyłbym mniej gonitwy za czymś ulotnym, a więcej samorefleksji, więcej mądrości. Bo to boli, ale się w którymś tam momencie zawsze przydaje, jeśli człowiek wie więcej. Jeśli wie mniej, to mniej boli, ale potem z kolei człowiek nie wie, co się stało, że się potoczyło źle. Co takiego się wydarzyło, że ja nie jestem panem swego losu? No nie wie tego, bo się przedtem nie zastanawiał, co się z nim dzieje z dnia na dzień. Na tym polega wolność, żeby wiedzieć, co się ze mną dzieje o każdej godzinie z dnia na dzień. Dokonywać wyborów. Oczywiście, że dokonuje się wyborów właściwych albo niewłaściwych, ale wybór błędny i konsekwencje jego też są rodzajem nauki, z której trzeba wyciągać wnioski. Jakby taka pełna świadomość tego, co się ze mną dzieje, jest dla mnie najwyższą wartością, bo wtedy, jeśli coś się stanie dramatycznego, to mam po prostu więcej możliwości wybrnięcia się z tej sytuacji niż człowiek nieświadomy siebie.
Obdaruj mu z od twego ucznia czarem wieczornej kurtyzany, ażebym miał, nim zabrzmi jucznia, kształt twej bytności zapisany. Wargom mym bodaj pierś kokoty, jaką śni więzień w kazamatach i biodra w takie wpraw obroty, bym do roboty ręce zatarł. Nie oddaj mi się bez przekory, podrażni mnie, lecz nie na długo, żeby zbyt łatwo me utwory przedwczesną nie trysnęły strugą. Niechaj chłopięca w nich nerwowość drży z niepewności i pragnienia, niech z trudem się dobywa słowo opisujące jęk spełnienia. Z gęsi sarmackiej moje pióro, które łacińską rządzą ostrze, ocieka tłuszczem, pachnie skórą i pryska, kiedy się rozzłoszczę. Inkaust z krwi i okowity, z patoki złości, z pieszczot kropel, tylko przy tobie z piórem zżyty nie ścina się białowy sopel. Córką pamięci jesteś, wiem ja, a tyle wierszy się pamięta, że krzykną zaraz mądre gremia, która skąd fraza jest ściągnięta. Lecz chociaż tylu wielkich znałaś upodobania i zachcianki, może i ja z twojego ciała dobędę szczery dreszcz kochanki. Tylko się pierwszy raz daj objąć, a niech już sobie krytyk kracze. Choć w nocy wciąż to z tobą robią, wszak każdy robi to inaczej. Tylko się pierwszy raz daj objąć, a niech już sobie krytyk kracze. Choć w nocy wciąż to z tobą robią, daj wierzyć, zrobię to inaczej.
To były fragmenty wywiadu, które udało mi się nagrać z Jackiem Kaczmarskim w 1994 roku w klubie Banus i fragmenty z płyty Sarmatia. A teraz już rozmowa nagrana wiele, wiele lat później w polskim Radiu PIK, w naszym studiu, kiedy to Jacek Kaczmarski po jednym z koncertów w Teatrze Polskim w Bydgoszczy przybył tutaj do nas i spotkał się z publicznością w naszym studiu koncertowym. Wtedy też udało mi się z nim rozmawiać. Posłuchajmy.
W przedszkolu naszym nie jest źle, zabawek mamy tutaj w bród. Po całych dniach bawimy się w coraz to inny trud. Pani nam przypatruje się, pilnuje gdzie zabawy kres. W przedszkolu naszym nie jest źle, kiedy się grzecznym jest, bo jeśli nie zaraz po pupach biją nas i krzyczą: patrzcie, patrzcie, Jakub gdzieś ty wlazł, albo po łapach czepią mi. W kącie się łyka łzy. Za oknem tyle świata lśni, do szyby więc przyciskam nos. Wszystkim zachwycałbym się, gdyby nie pani głos. Bo mamy w pociąg bawić się, pani nas ciągnie tam i tu i chyba sama nie wie gdzie. Powtarza tylko czu, czu, czu. My za nią przewracając się i na zakrętach letąc w bok, patrzymy jak się pociąg rwie, krzyczymy czu, czu, gubiąc krok. A pani ciągle biega i za nią już tylko jeden, dwóch, bo reszta pod ścianami tkwi i leżąc krzyczy czu, czu, czu. Pani się zatrzymuje zła, pierwszego z brzegu łapie i tym pierwszym zwykle bywam ja, bo jestem kronomrny oraz zły, więc zaraz da mi da po pupie zbije mnie krzycząc: czemuż te, Niaku, nie bawisz się. A ja z pociągu wypadłem tylko i w kącie połykam łzy. Lecz nic nie mówię, cóż to da, coś tylko we mnie w środku drży. W kąciku siedzę cicho, sza, myślę, że smutno mi. Lecz z czasem minie też i to, w przedszkolu naszym tak już jest, że zapomina się tu zło, tu troską szybki kres. I znów bawimy wszyscy się pod czujnym okiem pani i w przedszkolu naszym nie jest źle, szczególnie gdy się śpi.
Nazywano pana bardem. Chciałam zapytać, cóż to słowo dla pana znaczyło kiedyś, a co znaczy dziś?
To się pewnie brało stąd, że to, co robiliśmy, bo mówię o całej grupie ludzi w połowie lat 70. śpiewających własne piosenki, trudno było nazwać piosenką, ponieważ były to teksty zbyt ważne czy poruszające zbyt poważne sprawy i śpiewane nie po to, żeby zabawić ludzi, ani po to, żebyśmy z tego mogli żyć, bo się z tego ani nie dało żyć w środowisku studenckim, ani nam nie mieliśmy dostępu do środków masowego przekazu ze względu na właśnie na te treści piosenek. Więc trudno było tę twórczość nazwać piosenką. Nie można było tego nazwać pieśnią, bo pieśń to jest określony gatunek muzyczny. Więc jakoś trzeba było tych ludzi, którzy niby śpiewają, a nie śpiewają, nazwać. Nie byliśmy estradowcami, byliśmy artystami studenckimi, ale aktor występujący w teatrze studenckim też jest artystą studenckim i prestidigitator i grafik i kto tam jeszcze był bardzo ożywiony przez wtedy ten ruch sztuki kultury studenckiej, jako że w każdym domu akademickim, czy prawie każdym, był klub i kto chciał wyładować męczące go talenty, to mógł to tam robić i trzeba było jakoś tych ludzi nazywać. Potem oczywiście, kiedy te piosenki, które pisaliśmy, nałożyły się na przemiany polityczne i na powstanie pierwszej Solidarności, no to określenie było znacznie bardziej uzasadnione, no bo bard rewolucji, prawda? Jakby nie było, była to rewolucja, prawda? Dosyć niezwykła, bez przerywu krwi, bez barykad i sztandarów. No nie, sztandary były. Ale ktoś powinien, jak to w czasie rewolucji bywa, opiewać bohaterskie czyny, no i zazwyczaj to robi bard. To nieporozumienie bierze się stąd, że ja nie opiewałem żadnych czynów rewolucji solidarnościowej. Natomiast Solidarność niejako zawłaszczyła sobie kilka piosenek, czyli kilkanaście moich piosenek napisanych wcześniej. Uznała je za swoje. Na to artysta nie ma wpływu. Proces zawłaszczenia jest opisany w piosence Mury, prawda? I wiąże się z całym nieporozumieniem dotyczącym tej piosenki, która się stała hymnem, nieformalnym hymnem Solidarności, potem hymnem internowanych, będąc piosenką wyrażającą moją głęboką nieufność do jakichkolwiek ruchów masowych. Więc to też ja jako bard Solidarności w roku 80-81 to było nieporozumienie. Kwestia tego, że Polacy mają dosyć nikłą znajomość swojego własnego języka, w związku z tym dochodzi do nieporozumień na tle czysto semantycznym, pojęciowym. Natomiast uważam, że owszem, byłem bardem Solidarności w okresie stanu wojennego i później, czyli przez całe lata 80. Po pierwsze dlatego, że kiedy znalazłem się na Zachodzie i tam mnie zastał stan wojenny, to za sugestią przyjaciół, z którymi zakładaliśmy w Paryżu Komitet Solidarności z Solidarnością, ja zacząłem jeździć po środowiskach polonijnych na całym świecie, żeby te środowiska mobilizować w działalności na rzecz zdelegalizowanego związku, na rzecz podziemnej Polski, bo taka powstała wówczas, i na rzecz walki o demokrację w Polsce na jakby frontach politycznych cywilizowanego świata. I tu pełniłem rolę barda, ponieważ śpiewając niekoniecznie piosenki solidarnościowe czy polityczne, ale jako reprezentant Solidarności, jako członek Komitetu Solidarności z Solidarnością, jako człowiek, który wyjechał z Polski i urodził się w PRL-u, ja byłem żywym dowodem na to dla Polonusów, dla Polaków rozsianych po świecie, którzy często nie widzieli Polski na oczy, Polski komunistycznej. Byłem żywym dowodem na to, że człowiek urodzony w PRL-u to nie jest jakieś dziwne czerwone zwierzę, gdziekolwiek się go przekroi, tylko również potrafi myśleć i zna historię i nawet potrafi po polsku sklecić parę słów, które wzruszają albo przekonują. I to była działalność właśnie barda zdelegalizowanego związku. A także 10 lat pracy w Radiu Wolna Europa było pewnego rodzaju bardostwem, ponieważ ja się tam znalazłem jako człowiek znany w Polsce, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, po to mnie tam zaproszono i zatrudniono, żebym jakby przyciągnął młodzież do odbiorników, jakby ją trzeba było w ogóle przyciągać. Ale dlatego, że po prostu byłem świeży z kraju, prawda, i operowałem językiem, sformułowaniami, które były pojęciami, metaforami, które były bliskie czy łatwe do pojęcia moim odbiorcom. Czyli to pełniłem tę funkcję.
Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię. I to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie. Ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało, lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. Ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka, lub przynajmniej wchowanego, lub przynajmniej wchowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie, i korzenie oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie. W dół, na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo?
Natomiast teraz to nie ma żadnego znaczenia, czy nazwać mnie bardem, czy śpiewającym poetą, czy piosenkarzem, bo ten kontekst polityczny czy socjologiczny przestał istnieć. I mi z tym bardzo dobrze, ponieważ nie ma nic gorszego niż spełniać jakąś funkcję publiczną, której się nigdy nie miało zamiaru spełniać, i nie ma nic gorszego, jak brać odpowiedzialność za coś, czego się nie zrobiło, prawda? Bo to wszystko zostało naddane mojej sztuce poprzez właśnie kontekst historyczny i polityczny.
Powiedział pan już, jak pan się dzisiaj czuje, że czuje się pan dobrze bez tego naddania, bez tej jakby drugiej twarzy, którą panu dorabiano wielokrotnie, bez tego niesienia jakby tego kaganka wolności.
Tak, bo Polacy mają skłonność wybierania sobie idoli, co się nie różni w zasadzie niczym od wybierania sobie kozłów ofiarnych, bo idol po to jest noszony na rękach, żeby za nich przelał krew, zginął na barykadzie albo wystawił się na niebezpieczeństwo. Jeżeli się wybiera idola po to, żeby przewodził, tak jak zrobili to Polacy z Wałęsą, to też on musi na siebie wziąć odpowiedzialność za, nie tylko za to, co on robi, ale za to, co oni wszyscy robią. No i jak to się kończy, dowiedzieliśmy podczas ostatnich wyborów. To jest właśnie typowa funkcja kozła ofiarnego. Ja ani nie chciałem tym być, ani nie uważałem się przygotowany do tego. To, że ktoś napisze kilkanaście piosenek czy kilkadziesiąt piosenek, które się spodobają tłumom, nie znaczy, że ma kwalifikacje na polityka, związkowca, ambasadora na całym świecie i jeszcze przywódcy ruchu robotniczego.
Tyle słów namawia, żeby im zaufać, ostrzem tnie rozumu lub pasją wybucha, ku niebu uniesie lub o ziemię ciśnie. Jednak ufać znaczy uchylić przyłbicy komuś, kto się mylić może lub źle życzyć, więc na cios wystawiasz to, co najwrażliwsze. Chociaż jeśli słowom ufać się nie daje, cóż pozostaje? Tak wierzymy w miłość, kiedy się pojawi, życie snem nasyci i przed jawą zbawi, a trwaniu ruch nada zniosłym niepokojem. Jednak kochać znaczy połączyć się z lustrem, które przecież zniknie i zostawi pustkę, jakiej nie wypełni żadna noc we dwoje. Choć jeśli miłości już wierzyć nie umiem, cóż ja rozumiem? Na siebie liczymy, że nam starczy krzepy, by o własnych siłach przebyć świata przepych i mieć zeń choć tyle, co się dźwignąć zdoła. A przecież się nieraz grunt spod stóp obsunie i siebie samego nie potrafisz unieść przed własną bezsiłą.
tętnie chyląc czoła. Chodź, jeśli na siebie nie możesz już liczyć, czyż jesteś niczym? Tyle wiar tym, którzy na siebie nie liczą, bo wolność nakazom płaci obietnicą nieziemskiej miłości, wiecznego przepychu. Każdy zaś nakazy wypełnia jak umie i wierzy, że wierząc nie musi rozumieć, czemu krew przelewa i popioły wdycha. Więc ów, kogo wiar tych oferta nie ruszy, czyż nie ma duszy?
Poza piosenkami i wierszami pisze pan także powieści. Pierwsza z nich to był autoportret z kanalią. Bardzo szczerze pan tam wyznał wiele rzeczy.
No, to jest literatura, to nie jest. Nie, to jest
właśnie.
To jest, gdyby ją szczerze wyznać o swoje słabości, to napisał autobiografię z kanalią. To jest autoportret. Portret jest jednak kreacją. Oczywiście, że nie ukrywam, korzystałem tam z własnych doświadczeń, jak zwykle przy pierwszej książce. Ale podkreślam, że nie wszystko tam jest spowiedzią. To jest fikcja literacka.
A dlaczego pan pisze powieści? Czy pan chce się jeszcze w jakiś inny sposób wypowiedzieć, sprawdzić się na innym polu? Czy...
To nie chodzi o sprawdzanie się. Ja mam potrzebę wypowiadania tego, co mnie gnębi, czy irytuje, czy zachwyca w świecie. Dla zdrowia psychicznego na pewno to jest terapia, bo ja bardzo intensywnie przeżywam świat na każdej płaszczyźnie emocjonalnej, intelektualnej, politycznej, historycznej, egzystencjalnej, religijnej. Wszystko mnie szalenie fascynuje. Jestem człowiekiem bardzo podatnym.
Zakłannym.
Tak. Łapczywym. W związku z tym mam potrzebę wypowiadania się. Niektórych treści się po prostu nie da wypowiedzieć w piosence. Ona jest zbyt, czy w wierszu, to jest zbyt krótka forma, mała, lapidarna, skrótowa. Ja tyle widziałem w życiu ciekawych rzeczy, ciekawych ludzi i tyle obrzydliwości, i tyle cudowności, że po prostu chciałbym to wszystko w jakiś sposób zanotować. Ja jestem nałogowym czytaczem książek, w związku z tym jakoś przesiąkłem tą formą powieści. Uwielbiam czytać powieści, więc pomyślałem sobie, że napiszę takie, nauczę się pisać powieści, żebym sam pisał powieści takie, które chciałbym przeczytać. I gdzieś tam na tej drodze jestem w tej chwili.
Czy pan łatwo podchodzi do pisania, czy łatwo przychodzi panu pisanie?
Samo pisanie przychodzi łatwo, ale to nie na tym polega jakby praca literacka, dlatego że to jest po prostu normalna praca jak każda inna, wymagająca dużej samodyscypliny. I 4-5 miesięcy, po 5-6 godzin, 4-5 godzin dziennie.
Wstaje pan rano
nie
i pisze?
Nie tylko siedzenia przy maszynie, co jest dosyć znośne, ale myślenia, bo człowiek wstaje od maszyny i dopiero wtedy zaczyna się wszystko klarować. A przede wszystkim, co jest najbardziej bolesne, skreślania i wyrzucania tego, co się napisało. I to nie jest nawet przyjemne. Przyjemny jest akt wymyślania czegoś, planowania. Realizacja jest zawsze bolesna. Jest coś takiego, jak ktoś powiedział, że pisanie prozy to jest tak jak odpłynięcie łódką na morze i w pewnym momencie już nie widać brzegu. Jest to, skąd się wypłynęło i już się nie wie, dokąd się dopłynie. Jest bolesny moment, nie wiem, po 30, 40, 50 napisanych i zaakceptowanych stronach, kiedy są naszkicowani bohaterowie i oni uzyskują pełną autonomię. To znaczy, jeżeli już się ich określiło jako takich, a nie innych, to już nie można ich zmusić do zrobienia albo powiedzenia pewnych rzeczy. Oni już żyją własnym życiem i oni dyktują piszącemu, co oni mają zrobić. I to potrafi być fascynujące, ale jest niesłychanie też irytujące.
Posłuchajmy Dwóch skał, a potem, jeśli można, o tej płycie chwilę porozmawiam.
Po sztormach, burzach, nawałnicach, szchwałach, na dwóch bliźniaczych zamieszkałem w skałach. Trzymam się obu w ciszy i zawiei, skały rozpaczy i skały nadziei. Obie prastare i obie rzeźbione siłą żywiołów nieświadomych znaczeń. Skałą rozpaczy nadzieje stracone, skałą nadziei przetrwane rozpacze. Po sztormach, burzach, nawałnicach, szkwałach, na dwóch liśniaczych zamieszkałem w skałach. Od świtu do zmierzchu, od zmierzchu do świtu, na skalę grozy i skalę zachwytu. Obie potężne i obie wspaniałe, wbrew horyzontom posągowe pozy. Na skalę grozy zachwyty zwietrzałe, w skalę zachwytu ciemna ruda grozy. czarnych burzach na woni zatrwała. Na dwóch liśniaczych zamieszkałem w skałach. Czekali przecież na mnie od początku. Skała szaleństwa i skała rozsądku. Obie lekarstwem przeciw nudzie ducha, obie modlitwy godne i przekleństwa. W skale szaleństwa, rozsądku, grań krucha. W skale rozsądku, jaskinie szaleństwa. Po sztormach, burzach, na wolnicach, szkalach. Na dwóch bliźniaczych zamieszkałem w skałach. Jedna dla drugiej lustrem i wyrzutem, a przecież z jednej energii wyklute. Łączy je w głębiach niewidoczny korzeń, którym na trwałe w sedno bytu wbite. Tam, gdzie rozsądek rozpaczą i grozą, nadzieja szaleństwem, szaleństwo zachwytem.
Rozpacz, nadzieja, groza, zachwyt, szaleństwo i rozsądek. Jak to wszystko można połączyć w jednym życiu?
No, w tej piosence jest powiedziane, że to wszystko jest jednością. To są tylko różne strony tego samego zjawiska, jakim jest ludzkie istnienie. Bardzo, bardzo przez to fascynujące i bolesne.
Czy pan też jest tak rozdarty?
No tak, o tym jest ta piosenka. Znaczy, nie wiem, czy też. To nie wiem, czy to jest rozdarcie. To jest raczej oscylowanie pomiędzy granicami, czyli raczej ściśnięci przez te skrajności. No i Bogu dzięki chyba, że... Nie ma jednej sztancy, według której się żyje, tylko są dwie strony medalu. To jest taki manichejski sposób widzenia świata, ale nie wiem, jaka jest ostatnio oficjalna wykładnia, czy należy się wstydzić, że się jest manichejczykiem, czy się chwalić. Miłość się ostatnio przyznał do tego, że jest manichejczykiem, więc chyba wolno się przyznawać.
Czy pan ma jakieś takie najważniejsze rzeczy, które są niezbędne panu do życia? Czy też co jest niezbędne panu do życia, do spełnienia się? Co to jest?
Kartka papieru i długopis to jest absolutnie niezbędne. Jest pisanie na piasku mnie nie bawi. Ale i to w zasadzie wystarczy.
Powiedział pan, że nie lubi pan tłoku. Co jeszcze panu jest potrzebne do życia?
Przestrzeń, zdecydowanie tak. Przestrzeń, powietrze. Czyste powietrze.
Jakie ma pan wady i zalety? Powiedział pan, że ma pan manichejski sposób patrzenia, można tak powiedzieć o sobie. Co pana w sobie przeraża, a co pana zachwyca w sobie? Czy jest pan czasami sobą zachwycony?
Nie uważam, żeby człowiek miał wady i zalety. Człowiek ma cechy, które w określonych sytuacjach mogą być wadami albo zaletami. Przez to na przykład, że moją cechą jest niecierpliwość i porywczość. To jest to zaleta, ponieważ rzucam się w różne przedsięwzięcia, jakby pozornie nieracjonalne. No co za pomysł żyć z piosenek, na dodatek z piosenek, które mają zmuszać ludzi do myślenia albo nawet do martwienia się bytem, zamiast trzaskać teksty, prawda, dla jakiejś gwiazdeczki i zbierać pieniądze. Zaleta ma, że jestem niecierpliwy i porywczy i robię rzeczy, które są nieracjonalne z punktu widzenia tak zwanego zdrowego rozsądku. A jednocześnie oczywiście niecierpliwość i porywczość kosztuje mnie bardzo dużo, bo człowiek niecierpliwy i porywczy przegapia już mnóstwo sytuacji istotnych, nie kończy tego, co robi, czy nie robi tego wystarczająco dobrze. Otoczenie jego cierpi na jego porywczości i niecierpliwości. To jest jeden tylko taki przykład. Więc mówię, mam pewne cechy, które czasami są wadami, czasami zaletami, czasami jednym i drugim.
Tak mówił Jacek Kaczmarski w naszym studiu wtedy, kiedy spotykał się z publicznością i wtedy umawiał się z tą publicznością na kolejne spotkania, na kolejne koncerty. Niedługo później okazało się, że jest chory. Choroba go pokonała. Ale pozostaną na zawsze z nami jego pieśni, piosenki.
Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole blask nikły ciągle ziemię rozcina. W ziemia nad nim się zrastać zaczyna.
Z obu stron świrni klina, by zatrzymać go w biegu. Woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegom.
Bo źródło wciąż bije.
I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna. Niech się sypią lawiny kamieni i niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje. Bo źródło wciąż bije.